Rozpoczynamy wiadomości w Radiu Maryja.
Byli prezydenci, premierzy, szefowie MSZ-u i opozycjoniści z czasów PRL wystosowali list do Komisji Europejskiej z prośbą o obronę praworządności w Polsce. Z kolei przewodniczący 5 grup w Parlamencie Europejskim skierowali list do szefa Komisji Europejskiej z apelem o obronę wymiaru sprawiedliwości.
Byli polscy politycy nawiązali w swoim liście do ustawy o Sądzie Najwyższym, która ma wejść w życie 3 lipca. W opinii sygnatariuszy pisma ustawa ostatecznie zniesie w Polsce zasadę trójpodziału władzy i istotę demokratycznego państwa prawa.
Ostatnią instancją, która może obronić polską praworządność, jest Unia Europejska, napisali. List podpisali m.in. Lech Wałęsa, Aleksander Kwaśniewski i Bronisław Komorowski.
Poseł PiSu Dominik Tarczyński zauważa, że osoby, które podpisały się pod tym listem, przyjmują postawę ludzi o mentalności sowieckiej.
Najważniejsze jest to, kto podpisał ten list, a nie sama jego treść. Nazwiska pokazują, jaką postawę przyjmują ci politycy i co życzą Polsce. Oczywistym jest to, że jest to mentalność państw satelickich. Ich postawa to jest mentalność sowiecka. Uzależnienie od kogoś poza Polski. Polska już nie jest państwem satelickim i nie będzie podnóżkiem. Będzie partnerem, bo chcemy Unii Europejskiej, ale Unii Europejskiej partnerskiej. A więc ich postawa jest tą, którą od 1989 roku reprezentowali. To był salon III RP, który był podnóżkiem. My chcemy być partnerem.
Natomiast liderzy 5 głównych grup politycznych w swoim liście wezwali Jean-Claude'a Junckera, by Komisja Europejska rozpoczęła procedurę o naruszenie prawa Unii Europejskiej wobec Polski.
Pod dokumentem podpisali się szefowie grup centroprawicy, centrolewicy, zielonych, liberałów oraz skrajnej lewicy. Frakcje te mają zdecydowaną większość w europarlamencie.
Przyszłość możemy budować tylko na fundamencie prawdy. Obecny rząd zobowiązuje się do obrony tej prawdy i czczenia pamięci ofiar nazistowskich zbrodni, powiedział w Warszawie premier Mateusz Morawiecki.
Szef rządu wziął udział w uroczystościach z okazji przypadającego w czwartek Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Niemieckich Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych.
W obchodach w Stołecznym Muzeum Więzienia Pawiak wziął także udział m.in. szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk.
W przemówieniu premier Mateusz Morawiecki podkreślił, że Niemcy nie zrealizowały swojego morderczego planu dzięki wspólnemu wysiłkowi wojennemu Polaków.
Szef rządu obiecał też wobec przyszłych pokoleń i ocalałych świadków tamtego horroru pamięć o tragicznych wydarzeniach II wojny światowej.
Czcigodni weterani i kombatanci, zobowiązanie naszego rządu jest bezwarunkowe i absolutne do czczenia pamięci ofiar, do obrony prawdy, do tego, aby odpowiedzialni za tamte zbrodnie nigdy nie byli zamieniani z ofiarami. Żeby kat był katem, a ofiara, żeby miała przynajmniej cześć i pamięć, której jesteśmy jej winni. I do tego się zobowiązujemy. Ja ze swojej strony chciałem też podziękować wszystkim, którzy czczą tę pamięć o strasznych latach II wojny światowej, o niemieckich nazistowskich obozach koncentracyjnych, obozach zagłady, obozach i więzieniach takich jak Pawiak. Tylko na takim fundamencie prawdy możemy budować przyszłość.
W czwartek minęło też 78 lat od pierwszej deportacji polskich więźniów politycznych do niemieckiego obozu Auschwitz. Uroczystości z tej okazji odbyły się w Oświęcimiu i leżących obok Harmężach. Przybyła na nie wicepremier Beata Szydło.
Obchody rozpoczęto mszą świętą w centrum świętego Maksymiliana. Ponadto m.in. oddano hołd ofiarom Auschwitz przed tablicą upamiętniającą przybycie pierwszego transportu do niemieckiego obozu i pod ścianą śmierci w Oświęcimiu.
Sejm pracował nad kolejnymi poprawkami do projektu tzw. Konstytucji dla Nauki. Podczas drugiego czytania pakiet zmian w ustawie 2.0 reformującej system szkolnictwa wyższego zgłosiły Prawo i Sprawiedliwość, Platforma Obywatelska i Kukiz15.
A wcześniej wprowadzenie kolejnych 50 poprawek do projektu w drugim czytaniu zapowiedział resort nauki.
W czwartek Sejm przeprowadził debatę nad projektem ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz przepisów ją wprowadzających. Nowoczesna już zapowiedziała, że nie poprze przepisów. PO ujemnie ocenia projekt, a Prawo i Sprawiedliwość opowiada się za przyjęciem ustaw.
W Poseł Kornel Morawiecki z koła Wolni i Solidarni wyraził sprzeciw wobec przyjęcia ustawy i apelował o przełożenie jej o co najmniej o rok. Według polityka przepisy ograniczając e-learning dzielą społeczeństwo i są niesolidarne.
I szkodę, którą wyrządzimy, zwłaszcza tym biedniejszym warstwom społecznym, których nie stać na studiowanie, na, tak jak planuje ustawa, na wystarczająco, że tak powiem, elitarnych, ale niewielu uniwersytetach w dużych miastach, natomiast gdzie te studia kosztują młodego człowieka wiele tysięcy złotych, w tym sensie, że musi wynająć mieszkanie i tak dalej, więc jakby odbiera się części polskiej młodzieży, tej części mieszkającej na prowincjach, odbiera się możliwość zdobywania wyższego, czy utrudnia się możliwość zdobywania wyższego wykształcenia. Jest to bardzo mało solidarna ustawa.
Wicepremier, minister nauki Jarosław Gowin wyjaśnił, że w ostatnim etapie resort przyjął wiele postulatów Prawa i Sprawiedliwości, organizacji akademickich i opozycji.
Odnosząc się do zarzutu zbyt małych środków na reformy, powiedział, że w przyszłym roku budżet na naukę i szkolnictwo wyższe wzrośnie o 3 700 milionów złotych.
Skomentował też obawy dotyczące losów uczelni z mniejszych miast.
Ustawa na pewno kieruje się zasadą zrównoważonego rozwoju. Wprowadza po raz pierwszy cały szereg rozmaitych instrumentów wspierających uczelnie regionalne, takich jak na przykład regionalne inicjatywy doskonałości, adresowane właśnie do uczelni akademickich średniej wielkości, takich jak regionalne inicjatywy dydaktyczne, adresowane do publicznych uczelni zawodowych. Listę tych działań obliczonych na wspieranie uczelni średnich i mniejszych mógłbym długo kontynuować. Chcę z pełnym przekonaniem powiedzieć, że ta ustawa daje szansę rozwojową wszystkim uczelniom w Polsce.
Minister Gowin odniósł się też do protestów studentów w Polsce. Protestuje paruset studentów spośród 1,5 miliona, ocenił. Dodał, że poparcia projektowi udzieliła sieć mniejszych i średnich uczelni oraz Konferencja Rektorów Wyższych Szkół Zawodowych, Parlament Studentów Rzeczpospolitej i wszystkie pozostałe reprezentatywne gremia środowiska akademickiego.
Nowa ustawa ma być pierwszą od ponad 12 lat reformą szkolnictwa wyższego w Polsce. Resort nauki chce, by weszła w życie 1 października bieżącego roku.
Komisja śledcza badająca aferę Amber Gold przesłuchała w czwartek kolejnych świadków. Jako pierwszy na pytania śledczych odpowiadał Tadeusz Owczarz, były główny specjalista w Departamencie Administracji Podatkowej Ministerstwa Finansów.
Więcej na ten temat w relacji naszej reporterki Zuzanny Dąbrowskiej.
Komisja kontynuuje wątek śledztwa dotyczący służb skarbowych. Pierwszy świadek stał na czele zespołu powołanego już po wybuchu afery Amber Gold. Jego celem było stwierdzenie, do jakich naruszeń doszło po stronie gdańskich skarbówek w sprawie spółki Marcina P. W przypadku wielu pytań Tadeusz Owczarz zasłaniał się niepamięcią. Jednocześnie stwierdził, że jego zespół pracował w trudnych warunkach. Z jego zeznań wynika, że kontrola w Amber Gold została przeprowadzona w pośpiechu i niechlujnie.
Stało się jak się stało, ale tak jak przeprowadzaliśmy kontrolę po 2-3 dni na jeden urząd, więc ja uważam, że powinniśmy być z tego dumni. Nikt tego nigdy nie docenił, zawsze żeśmy tylko obrywali kijem z lewa czy z prawa, a obojętnie skąd. Nikt nie docenił kwestii, żeśmy pracowali, jeszcze wracam do kontroli, do 4 nieraz nad ranem w hotelu. Nikt nie docenia, żeśmy nie jedli, nie pili, komasowaliśmy dokumenty i zrobiliśmy
pokrzywdzeni wszystko, co w naszej mocy.
Komisja przesłuchała w czwartek także Mirosława Kowalskiego, byłego dyrektora Izby Skarbowej w Gdańsku.
Minister Sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro skierował wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie wyroku wobec łódzkiego drukarza, który odmówił wydrukowania plakatów LGBT.
Sąd Najwyższy odrzucił w czwartek kasację prokuratora generalnego. W ocenie sędziów drukarz nie miał uzasadnionego powodu odmowy świadczenia. Oznacza to uznanie winy drukarza.
Minister Zbigniew Ziobro stwierdził, że Sąd Najwyższy stanął po stronie tych, którzy chcą przy pomocy aparatu państwa gwałcić wolność. Podkreślił, że konstytucja chroni każdego.
Sąd Najwyższy wypowiedział w tej sprawie wypowiedział się przeciwko wolności. Sąd Najwyższy stanął po stronie przemocy państwa w służbie ideologii aktywistów homoseksualnych, a przeciwko wolności, która jest zagwarantowana w polskiej konstytucji każdemu obywatelowi, niezależnie od tego, jaki ma światopogląd.
Dodał, że Sąd Najwyższy stanął też przeciwko wolności gospodarczej, która jest zagwarantowana każdemu podmiotowi, który taką działalność prowadzi.
Minister Zbigniew Ziobro zwrócił uwagę na to, że drukarz nie odmówił wykonania usługi, dlatego że zleceniodawcy byli homoseksualistami. Odmówił im wykonania usług, których treść była w sposób oczywisty sprzeczna z jego wiarą, dodał.
Lubelska prokuratura umorzyła postępowanie w sprawie działalności byłej dyrektor Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej profesor Elżbiety Starosławskiej.
Chodzi o śledztwo dotyczące oświadczeń wymaganych przepisami prawa o zamówieniach publicznych przy przetargach, jakie prowadziło centrum.
Dokumentację z 4 lat złożyła była dyrektor profesor Starosławska. Wątpliwości miały budzić oświadczenia dotyczące 3 podmiotów. Uczestniczyły one i zostały potem wyłonione w przetargu jako wykonawcy robót, dostawcy usług bądź towarów. Mowa o remontach, jakie były prowadzone w centrum.
Przyczyną umorzenia sprawy był brak znamion przestępstwa w złożonych przez byłego dyrektora oświadczeniach, powiedział prokurator Waldemar Moncarzewski, rzecznik prokuratury regionalnej w Lublinie.
Przyczyną tych wątpliwości był fakt, że Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej było stroną umów o przeprowadzenie badań klinicznych i istniało podejrzenie, że zachodzi tożsamość wykonawcy wyłonionego w przetargu z podmiotem zlecającym badania kliniczne. W toku postępowania w odniesieniu do 2 podmiotów wykluczono tożsamość wykonawcy i podmiotu zlecającego badania kliniczne.
Sprawa wpisuje się w działania wymierzone w byłą dyrektor Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej. Profesor Elżbieta Starosławska została zwolniona dyscyplinarnie decyzją zarządu województwa. Równolegle rozpoczęła się fala nagonki wymierzona w jej osobę i dokonania na rzecz centrum.
Profesor walczyła o przywrócenie jej na stanowisko. W ubiegłym roku Sąd Pracy przyznał jej wprawdzie wysokie odszkodowanie, ale nie mogła jednak wrócić do centrum. W czwartek umorzono kolejne postępowania w sprawie rzekomych nieprawidłowości w zarządzaniu przez profesor Starosławską Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej.
Minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Grubarczyk otworzył w czwartek Światowe Dni Morza w Szczecinie.
Podczas uroczystości powiedział, że Polska jest i zawsze będzie morska. Podkreślił, że zadaniem jego i całego polskiego rządu jest odbudowa sektora gospodarki morskiej.
Dziś gościmy w Szczecinie cały świat morski, zauważył minister Marek Grubarczyk. Jak dodał, wspólnie z ministrami do spraw morskich i ministrami transportu będziemy debatować o najważniejszych wyzwaniach dla żeglugi morskiej i dla morskiego rynku pracy.
Jestem zaszczycony, że ta debata odbywa się w Polsce i możemy być jej gospodarzem. Polska jest krajem członkowskim Międzynarodowej Organizacji Morskiej od 1960 roku. Organizując Światowe Dni Morza w naszym kraju, chcemy zwiększyć naszą aktywność na forum IMO. Dlatego dzisiaj, tu w Szczecinie, składam deklarację, że Polska będzie kandydować do Rady IMO w 2019 roku, aby dołączyć do grona najważniejszych państw morskich na świecie.
Tegoroczne obchody Światowych Dni Morza zbiegają się z 70-leciem Międzynarodowej Organizacji Morskiej. Do stolicy Pomorza Zachodniego przyjechały oficjalne delegacje z całego świata, zagraniczni eksperci oraz przedstawiciele biznesu.
Parlament Europejski odrzucił korzystne dla Polski stanowisko w sprawie przewoźników drogowych.
Chodzi o ustalenia, które w ubiegłym tygodniu przegłosowała Komisja Transportu Parlamentu Europejskiego. Zgodnie z nimi, między innymi polskie firmy nie byłyby objęte dyrektywą o pracownikach delegowanych.
Wynik ubiegłotygodniowego głosowania polscy europosłowie uznali za sukces. Pomimo dzisiejszej decyzji Parlamentu Europejskiego, europoseł Kosma Złotowski wskazał, że los polskich przewoźników nie został jeszcze przesądzony.
Parlament nie tyle odrzucił, co stwierdził, że chce o tym jeszcze debatować w debacie plenarnej. Także sprawa jest dalej nierozstrzygnięta. Oczywiście byłoby lepiej, gdyby przyjął dzisiejsze mandaty negocjacyjne, ale będziemy pracować dalej. Sprawa nie została przesądzona, będzie przesądzona prawdopodobnie na przyszłej lipcowej sesji Parlamentu Europejskiego. Ta sprawa może się zakończyć tak i tak, dlatego że opinie są naprawdę podzielone. Podziały nie idą w poprzek grup politycznych. To jest raczej podział geograficzny niż polityczny.
Polscy przewoźnicy posiadają jedną z największych flot transportowych w Unii Europejskiej. Proponowane przez Komisję Europejską przepisy mogły dotkliwie uderzyć w nasz transport.
Regulacje zakładają, że kierowcy ciężarówek po 3 dniach od przekroczenia granicy unijnego państwa mieliby być objęci rygorystycznymi przepisami o delegowaniu pracowników.
Przewoźnicy obawiają się wzrostu kosztów. Ich zdaniem unijne regulacje to próba wyeliminowania ich z rynku.
To były wiadomości w Radiu Maryja.